Gość dnia. Radia Gdańsk.
W studiu w Warszawie jest Kornel Morawiecki, lider partii Wolni i Solidarni, marszałek senior. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry, panie marszałku.
Tak, dzień dobry panu słuchaczu.
Przed chwilą samolot z Lechem Wałęsą i z prezydentem Andrzejem Dudą wylądował w Waszyngtonie. Obaj panowie udają się na uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta USA George'a Busha. Były prezydent Lech Wałęsa jest w koszulce z napisem Konstytucja. Czy to pana zdaniem właściwa sytuacja, by manifestować swoje poglądy?
No nie za bardzo, ale najpierw bardzo się cieszę, że dwaj prezydenci jadą razem, że odłożyli jakieś te spory między sobą, kontrowersje, że jednakże lecą jednym samolotem na pogrzeb prezydenta mocarstwa zaprzyjaźnionego z nami. To jest dobra prognoza, tak by taka, i to mnie cieszy, a nie, taka trochę demonstracja. No, konstytucję, ja myślę, że tak samo mógłby założyć, jakby chciał prezydent Andrzej Duda, bo ten spór konstytucyjny jest sporem interpretacyjnym, według mnie. Mhm. Znaczy, trudno powiedzieć, i to jest spór taki, niestety, słabość w ogóle układu prawniczego, układu jakby takiego zapisanego nawet w Konstytucji, bo są dwa artykuły, jeżeli już wracamy do tego sporu o sąd najwyższy, tak, bo myśmy się przychylili do rozwiązania, które nam Unia Europejska narzuciła, ale oni też w tej swojej jakby decyzji przyjęli pewną interpretację, bo są dwa artykuły. Jeden mówi o 6-letniej kadencji, drugi mówi, że stan spoczynku określa ustawa. Równoprawne artykuły. Więc to jest interpretacja. Może interpretacja konstytucji powinien pan prezydent, że jak bardzo chciał coś demonstrować, pokazać.
A jeszcze wracając do tej demonstracji, jak pan to określił, czy gdyby sytuacja była odwrotna i pan Lech Wałęsa był prezydentem, to sądzi pan, że pomógłby byłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie?
Dlaczego? No ja wierzę, że wszyscy politycy, którzy dbają o Polskę, i w ogóle tak sobie wyobrażam, że na tym polega polityka, powinni jakby współdziałać w tym, co jest dla kraju najważniejsze. Znaczy, tutaj dobrze, że jadą razem, że lecą razem. No niedobrze, że jest taki trochę zgrzyt z tym napisem. No ale ja myślę, że jak pan prezydent Wałęsa ubierze marynarkę, to będzie ukryte. Mam nadzieję, że to będzie taka konstytucja pod marynarką. Mam nadzieję, że to nie będzie się rzucało w oczy, bo inaczej to nie byłoby dobrze, bo to stawia tak trochę tą Polskę w takim świetle jakby takich awanturników. No i pan prezydent do tego przykłada rękę, pan prezydent Wałęsa.
Czyli liczy pan, że dzisiaj awantury nie będziemy mieli?
Tak,
transmisje będą w telewizjach na całym świecie.
Liczę, tak. No pogrzeb to jest, nie powinno być. To jest też taka trochę miejsce, gdzie należy uszanować już głębsze relacje, nie tylko ziemskie.
13 grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili stan wojenny. W jakich okolicznościach dowiedział się pan o tym i co pan sobie wtedy pomyślał?
No dla mnie to była to wprowadzenie stanu wojennego było taką wielką złością moją, takim oburzeniem, jakby to powiedzieć, takim, nie wiem, co ma być, to będzie, ale to była taka wiarołomna akcja na kraj, na Polskę, na nas wszystkich, na Solidarność, bo przecież oni 15, 16, 17 miesięcy temu podpisali porozumienie z Solidarnością i to porozumienie raptem gwałtownie złamali, tak w sposób brutalny, internując ludzi, strasząc wyrokami śmierci w telewizji, podając fałszywe powody tego swojego ataku na Polskę. No i dla mnie to było coś takiego, że my się tu na pewno nie możemy poddać. To było, ale też były elementy i obawy i takiego żalu dużego, ale największym była taka złość po prostu, taka polska normalna złość, że co się stało, że to już pewno nigdy nie uwierzymy, bo ta polska Solidarność miała w sobie element takiej wielkiej wspólnoty. To był fenomen, którym zadziwiliśmy świat, bo nie ma ustrojów idealnych, tak? Myśmy wtedy tą solidarnością zaprzeczyli komunizmowi w dużym stopniu. Szukaliśmy jakichś innych rozwiązań, ale też nie odnosiliśmy się, nie odwoływaliśmy się wprost do tego kapitalizmu, który teraz mamy. Bo jednakże to była propozycja taka oryginalna i dla nas, dla Polaków i dla całego bloku sowieckiego. Potem to posłanie do narodów, do ludzi pracy Europy Wschodniej, prawda, jak i dla całego świata w jakimś stopniu. Kiedyś, już dużo, dużo później, wiele lat po tym stanie wojennym, po tym 13 grudnia, dowiedziałem się, że największa, panie redaktorze, demonstracja w historii Australii była w Melbourne w obronie jakby tego polskiego zrywu Solidarności. No pan sobie wyobraża, gdzieś na antypodach, gdzieś jacyś ludzie, którzy... Więc to była nadzieja.
Cały świat obserwował, co się dzieje w Polsce.
Nie tylko obserwował, ale to, że ci ludzie poszli na ulicę, że uczestniczyli w tej jakby obronie nas tam gdzieś na krańcu świata dla nas, prawda? No to jest coś niesamowitego. To znaczy, że tą Solidarnością myśmy coś natchnęli nie tylko siebie, ale i innych. No i to było to uderzenie w tą naszą solidarność. Oczywiście tego wszystkiego tak do końca sobie wtedy 13 grudnia nie uświadamiałem, ale wracam jeszcze raz, że to było takie przekonanie, że przecież jak oni nas tak zdradzili, no to już niestety nie będziemy im mogli nigdy uwierzyć, tym władzom komunistycznym.
Stan wojenny to ofiary, tysiące osób internowanych i represjonowanych, no ale to też walka w podziemiu z komunistami. I tak patrząc z perspektywy czasu, czy założyłby pan ponownie Solidarność Walczącą i taką drogą szedł, jak poszedł pan wtedy?
Myślę, że tak, chociaż wie pan, różne robiło się. Znaczy, na pewno mi się nie dał drugi raz złapać, tak bym powiedział. Tak.
No ale po 6 latach, tak? Dał się
po 6 latach, ale niestety, tak wie pan, tak, że jakieś błędy tam były. Nie, ale uważam, że ta droga była słuszna, że to było takie trochę wyjście do przodu, bo ten podziemny związek zawodowy, on ograniczał się swoich postulatach, znaczy dawał takie jakby wymagania w stosunku do władz, jak przywrócenie Solidarności, uwolnienie internowanych. No, ja przez pierwsze pół roku byłem działaczem tej podziemnej Solidarności Dolnośląskiej, także właśnie Solidarność Walcząca powstała troszeczkę widząc pewną bezradność też tego związkowego oporu. To był opór taki trochę mało konspiracyjny, mało taki poważny w tym sensie, a z drugiej strony taki bardzo się samoograniczający. No, znaczy tam nie było tego postulatu, który byśmy pokładali niepodległości Polski, ale co więcej, myśmy kładli postulat upadku komunizmu, my Solidarność Walcząca i rozpadu Związku Sowieckiego. No wtedy, pan rozumie, może nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie sprawę, ale wtedy to wyglądało jak Fata Morgana, jak jakieś szaleństwo takie.
To prawda.
Takie, tak, wie pan, no tak, więc pod tym względem, ale to było potrzebne. Jest takie powiedzenie wielkiego polskiego poety Cypriana Norwida, prawda? Trzeba rzeczy zwiększać, żeby rzeczy spostrzegli. Ja myślę, że przez te znaki na murach, przez ten nasz udział, przez ten nasz upór taki w tej Solidarności Walczącej, coś żeśmy dokonali. Znaczy, przynajmniej zauważyliśmy, udało się narodowi zauważyć, że trzeba spostrzec coś więcej niż NSZZ Solidarność, prawda? Że tu walka jest o coś więcej. No myśmy mieli wtedy tą piękną ideę, do dzisiaj ją właściwie trzymamy w tej partii Wolni Solidarni, ideę solidaryzmu, która zastąpi zarówno i socjalizm, jak i komunizm i będzie takim nowym ustrojem w Polsce, w Europie. I to są nasze takie marzenia.
A czy pan czegoś żałuje? Bo pana kilkunastoletni syn, dzisiaj premier, był wtedy bity, szantażowany, porwany z ulicy, zastraszany przez aparat bezpieki. Czy te, jak to wpłynęło też na pana i na syna?
Myślę, że na niego też to w rezultacie takim jego przemian takich charakteru i duchowych. że wpłynęło. No, on tam nabrał pewnego hartu, takiego odporności psychicznej, no i to było, i myślę, że to jest potrzebne mu teraz też, tak? Także no, to oczywiście ten stan wojenny był wielkim uderzeniem Polskę, był takim próbą zduszenia nadziei tej naszej polskiej, no ale też nie patrzmy na tych autorów stanu wojennego, na tą bronę, nawet na już nieżyjących generałów Kiszczaka, Jaruzelskiego, oni jednakże nie użyli takiej strasznie brutalnej siły, chociażby takiej stalinowskiej, jaka była użyta na podziemie tuż po wojnie, albo takiej, jaką parę lat temu na przykład w Egipcie użyli generałowie, żeby stłumić protest demokratyczny.
Ale też mieliśmy masakrę w roku 70, panie marszałku.
No tak, ale to...
Tak? Też niebawem mamy rocznicę.
Tak. Nie, ja rozumiem tylko, że te nasze masakry to są kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a tam parę tysięcy osób zabito na jednej demonstracji, rozstrzelano demonstrację. No my robiliśmy demonstrację, ale naszej żadnej demo rozpędzano gazem, bito ludzi, więziono. To wszystko jest prawda i to wszystko jest straszne. Niektórzy ludzie stracili nawet życie, tak jak w Lubinie. Pan pamięta, prawda? Były to, tak, no ale to jest jednak, że ta polska miara, polska taka norma trochę, taka chrześcijańska, powiedziałbym, norma tutaj została jakby no nie tak do końca przekroczona. Ona to nie była taka.
Ale no, były to ofiary, prawda? Tak.
Oczywiście nie tego i tych ofiar nie można, ale to były ofiary, które bolą w dużym stopniu tak jakby osoby bliskie, stracone i my im wszyscy współczujemy, ale to nie była taka rozprawa z narodem, jaka się działa za Stalina czy wcześniej za Hitlera, prawda?
No, szczęście w nieszczęściu, prawda, że nie było takich, że nie zrealizowano takich planów.
No ale nie, no tak, no nie, ale nie było, myślę, takich planów.
I nie było.
Aż takich planów nie było, no bo to ja nic o tym nie wiem, na szczęście, żeby był plan jakby takiego biologicznego niszczenia narodu, a tutaj no, nie wiadomo, co by się stało, gdyby nasze wojsko, nasze polskie wojsko nas nie pokonało. Może wtedy by weszły sowieckie wojska, ja tego nie wiem, ja nie mam pojęcia, bo chociaż oni bardzo nie chcieli wchodzić. Oni chcieli robić to naszymi rękami, więc to było tym bardziej taka wiarołomna, zdradziecka trochę operacja generała Kiszczaka, generała Jaruzelskiego, całej Wrony i tak dalej, no i tego obozu takiego właśnie jakby no ugody czy uległości sowieckiej. No jednakże Polacy są narodem, którym niepodległość jest, jesteśmy parę dni po tym święcie wielkim niepodległości, prawda? No i to jest wielkie dla nas też zobowiązanie.
Panie marszałku, jest pan przedstawicielem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności. Czy Europejskie Centrum Solidarności właściwie wypełnia swoje zadania?
Nie, moim zdaniem nie właściwie, panie dyrektorze. Tak, no bo fałszuje obraz przemian polskich, pokazuje taką jedną stronę tylko tych przemian, gloryfikuje Lecha Wałęsę, prezydenta Lecha Wałęsę, nie mówi prawdy o tych faktach z jego życiorysu, o których się dowiedzieliśmy od no, nawet naszych przeciwników, od pana Kiszczaka, tak? No to jest jedno, ale jest głębszy jest powód taki, że zaciemnia obraz tej transformacji okrągłostołowej. To powiem, że to, ta okrągłostołowa, ta transformacja to ma być, przepraszam, jeszcze raz wracam do nazwy Centrum Solidarności, a ta transformacja nam w dużym stopniu zburzyła tą solidarność między nami, bo to była transformacja taka właśnie liberalna, bardziej taka egoistyczna, właśnie niesolidarna. Właśnie ci, którzy tam się wtedy, że tak powiem, do tej transformacji dołączyli i profity z niej, korzyści czerpali, to oni nie patrzyli na te masy robotnicze, które wtedy straciły pracę, nie patrzyli na te wyprzedane zakłady, no i to, i właściwie dziedzictwo tych lat, tych pogromowych, one echa pewne mamy do dzisiaj. My mówimy, że rząd pana premiera Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego, mojego syna, że on rządzi Polską, no, że rządzi Polską PiS. W jakimś formalnym sensie prawda, ale dużo bardzo władzy polegającej na na pieniądzu, na dostępie do zagranicy też. To dużo tej władzy, bardzo dużo władzy jest jeszcze w rękach przeciwników i oni to czują, wykorzystują. Medialna władza jest olbrzymia po drugiej stronie. Widać to echo Okrągłego Stołu, to takie smutne echo, które jeszcze cały czas się objawia problemem takim, że jeszcze wielkie pieniądze transferujemy za granicę legalnie, ja nie mówię o tych pieniądzach kradzionych, prawda, no bo te nasze zakłady zostały wyprzedane, najlepsze te srebra nasze rodowe zostały, tak jak tam na wybrzeżu na przykład zamach, panie redaktorze, to jest, mówimy tutaj, prawda, o tej elbląskiej wielkiej firmie, no przecież gdzie ona miała wtedy swoich odbiorców, miała swoje tradycje, markę i tak dalej, no a teraz to jest firma ABB, to jest firma tam, już nie wiem czy tak, czy ten koncert znowu komuś ją sprzedał, nie śledzę tego, no ale to są koszty, te olbrzymie koszty transformacji i to Europejskie Centrum Solidarności w ogóle tego aspektu nie porusza. W ogóle jakby jest ślepe na ten taki ludzki, solidarnościowy aspekt, także no nie spełnia tej swojej roli takiej, żeby budzić Europę do solidarności, tak bym powiedział.
To kto według pana powinien Europejskim Centrum Solidarności kierować? Jaki powinien być model działania tego centrum?
Więcej powinna jednakże to być gestia rządu, państwa. No ja jestem delegatem ministra kultury. Minister kultury daje gro środków na utrzymanie tego centrum, ale nie on jest, znaczy nie my jesteśmy decydentami. Tam decydentami są przedstawiciele pana prezydenta Gdańska, pana
Adamowicza. No,
Adamowicza. Tam są przedstawiciele właśnie Lecha Wałęsy, tam jest mój kolega Frasyniuk, jest przedstawicielem tego okrągłego stołowego obozu i to jest absolutna dominacja. Tam nie ma śladów tego, co ja teraz staram się panu i słuchaczom powiedzieć.
Czy pan będzie za zmniejszeniem budżetu Europejskiego Centrum Solidarności?
Budżetu europejskiego?
Jeśli chodzi o tą pulę, którą przekazuje minister kultury.
Ja wiem, że tam jest spór, to pan minister już w tym roku, pierwszy raz w tym roku obniżył tą pulę o 3 miliony złotych, to jest tam prawie 40%.
Była taka możliwość, bo było to zapisane w umowie.
Tak, było zapisane w umowie, tak. No to nie jest chyba spór o pieniądze mimo wszystko, to jest spór głębszy. Znaczy to jest, ale to nie wiem jak ten spór rozstrzygnąć, bo koledzy w ogóle czują się jakby tacy prawie, czują się jakby tacy arogancy, tutaj oni nie dopuszczają nawet tych głosów, o których ja mówię. No, ich nie ma też w wystawach, ich nie ma w imprezach, które centrum organizuje. Inne zupełnie jakby siły są tam reprezentowane niż te demokratyczne siły, które wygrały teraz wybory w Polsce, tak? No, ja wiem, że demokracja jest zmienna, nie wiadomo co będzie za 11 miesięcy, kto wygra, może znowu ten układ, który rządził Polską, wygra demokratycznie i będziemy mieli powrót do tego, co było, do rządów Platformy, do rządów takich bardziej właśnie takich egoistycznych dla wybranych, dla uprzywilejowanych, no ale to ja bym tego nie chciał i nie chciałbym, żeby Centrum Solidarności, Europejskie Centrum Solidarności fałszowało Europejczykom naszą historię i przedstawiało ją w takim świetle bardzo jednostronnym.
Mówi pan o przyszłych wyborach, a kiedy pan ostatnio rozmawiał z synem o polityce? Co pan mu doradzał? Bo mieliśmy wybory samorządowe, tak, mieliśmy aferę związaną z Komisją Nadzoru Finansowego.
Rzadko się spotykam po tej Komisji Nadzoru Finansowego, to może tylko przygodnie się widziałem z Mateuszem, ale taka większa rozmowa, taka dłuższa rozmowa była po wyborach samorządowych. No, ja jestem zaniepokojony stanem tych relacji społecznych, które pokazały, że duży procent narodu jakby jest sceptyczny do rządów Prawa i Sprawiedliwości, to zwłaszcza ta druga tura, zwłaszcza wybory w wielkich miastach to pokazały. No i to i uważam, że to powinna kierownictwo PiS-u, pan premier, pan prezes Kaczyński powinni wziąć to pod uwagę. No i to jest takie moje zdanie. Znaczy próba, nie widzę takiej próby też uczciwego przedstawienia tej sprawy społeczeństwu. Jest cały czas taka propaganda sukcesu, moim zdaniem nie do końca uprawniona, chociaż zgadzam się, że to były najlepsze wybory w historii samorządów, że wynik PiS-u jest może najlepszy ze wszystkich jakby osiągnięć różnych formacji, tak jak AWS, czy SLD wcześniej, czy Platformy. W ogóle najlepszy wynik, jeżeli chodzi o sejmiki wojewódzkie i o ilość głosów oddanych na tą formację, ale to nie zmienia sytuacji, że bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że po wyborach do parlamentu za tych kilkanaście miesięcy, 11 miesięcy, trzeba sobie zdać sprawę, ten czas szybko biegnie, że po tych wyborach do parlamentu, może zabraknąć większości sejmowej, nie będzie tych 234 posłów, jak było po tych wyborach, bo tam się ułożyły różne szczęśliwe okoliczności, nieobecność w Sejmie, wypadnięcie z tego rankingu tej SLD, pana Leszka Millera, potem Zandberga, a potem Korwin-Mikke i te procenty przy tych układach obliczeniowych to metodą Donta, prawda, w dużym stopniu przełożyły się, to nie były elekcyjne głosy na PiS, ale przełożyły się na obecność w Sejmie posłów PiS-u. No i to drugi raz może taka szczęśliwa okoliczność dla PiS-u się nie zdarzyć, bo to byłby cud, więc liczenie na to jest za mało. Tu brakuje mi pewnego działania takiego ze strony kierownictwa PiS-u.
Panie Przełku, ostatnie pytanie. Proszę, czy pan zdecydował się na start do Europarlamentu? Zapowiadał pan to w tym
miesiącu? Nie wiem, panie redaktorze, co ja będę robił. No właśnie to jest marginalna sprawa. Ważniejsze jest to, co mówiłem, ta odpowiedź, którą panu dawałem na to pana zasadnicze pytanie, prawda, tej historii jakby tej wyborczej Polski, demokracji polskiej, bo nie chciałbym, żeby ten dorobek tych trzech lat, taki solidarnościowy dorobek, bo to był dorobek polegający na tym, że szerokie rzesze, właśnie takie raczej biedniejsze, raczej tak odsunięte na margines życia społecznego, dostały godne, jakby lepsze pieniądze, które umożliwiają im włączenie się w ten proces jakby wspólnoty narodowej, tak? I nie chciałbym, żeby ten kierunek został przerwany i żeby wróciły takie egoistyczne, bardzo takie indywidualistyczne, liberalne czy neoliberalne rządy poprzednich ekip. No, tego się boję, także ten start jest zupełnie tylko marginesem tego. To jest dla mnie najistotniejsze.
Jasne. Dziękuję panie marszałku.
Bardzo, bardzo. Proszę, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panu, słuchaczom.